Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kacper Narodzonek.
Zapraszamy na audycję o grach komputerowych Giermasz.
Trwa majówka, więc to najlepszy moment, by poświęcić czas naszej ulubionej rozrywce.
W tym odcinku mamy aż 4 recenzje, w tym mocnego kandydata na grę tego roku.
W mrocznym, surrealistycznym świecie podjęliśmy walkę z bóstwem.
Próbowaliśmy przetrwać na bardzo nieprzyjaznej człowiekowi planecie, która nazywa się Ziemia.
Próbowaliśmy potwierdzić istnienie wielkiego białego ptaka spędzającego w locie całe swoje życie.
Zmierzyliśmy się też z serią wyjątkowych zagadek.
A na początek Clair Obscur Expedition 33 to mocny kandydat do tytułu najlepszej gry tego roku. Gdy kilka dni temu zapytaliśmy Jarka Gowina, jak mu się gra, odpowiedział krótko: nie mogę się oderwać.
Giermasz. Recenzja.
Będę z wami brutalnie szczery, mam mieszane uczucia pracując nad recenzją Clair Obscur Expedition 33 lub 33, jak kto woli. Bo z jednej strony bardzo chcę się z wami podzielić tym, jak wspaniała jest to gra. Z drugiej najchętniej wróciłbym po prostu do grania. Tak właśnie, wspaniała jest to gra. Dałem sobie spokój z innymi produkcjami, po prostu poszły w kąt, kiedy tylko pierwszy raz włączyłem dzieło Francuzów. Zresztą ojczyzna Wiktora Hugo jest artystyczną duszą tej produkcji. Zaraz do tego jeszcze wrócę na chwilę. Tak czy inaczej, wcielamy się tu w Gustawa, który mieszka w Lumière. Miasto od dawna nękane jest przez tajemniczą istotę, malarkę. Malarka raz w roku zabiera ludzi, którzy przekroczyli pewien wiek. Kiedy my wkraczamy w rozgrywkę, chodzi o 33 lata. Gustaw traci ukochaną, która podobnie jak wszyscy jej rówieśnicy, zamienia się w płatki róż. Makabryczny rytuał nazywa się Gomasz, a manifestuje się przez jeszcze jedno. Potwór na widocznej z daleka wieży zamalowuje daną liczbę, by wpisać niższą. Gustaw zamierza położyć temu kres. Razem ze swoją ekspedycją tytułową 33. Choć nie są pierwsi, a poprzednie przepadły. Już samo wprowadzenie brzmi jak fabuła jakiejś książki science fiction ocierającej się o filozofię. I trochę tak jest. To bardzo literacka gra, w której słowa mają równie duże znaczenie jak obraz. Przede wszystkim jednak mamy do czynienia z JRPG-iem. Klasyczna, turowa walka, okraszona jednak bogato całą paletą dodatkowych możliwości. Punkty akcji możemy wykorzystać do zwykłego ataku, użycia umiejętności specjalnych, których jest całe mnóstwo. Strzału, użycia przedmiotu, a na rozgrywkę wpływają dodatkowo umiejętności bierne. Oczywiście poszczególne statystyki także ulepszamy w miarę upływu czasu. Jest także element zręcznościowy. Można w czasie ataku przeciwnika zrobić unik lub go sparować. Walk jest dużo, ale ani razu się nie nudziłem. To przede wszystkim dlatego, że każda postać ma inną broń, inne możliwości i ataki. Niektóre z nich prezentują się, jakby były wyciągnięte z innej gry, pod kątem swoich ataków i możliwości. I to jest plus. Tak duża jest tu różnorodność. Walki również prezentują się świetnie, mocno, energetycznie, efekciarsko, ale nie tandetnie. W ogóle wszystko tu jest zrobione ze smakiem. To właśnie ten duch francuskiej finezji. Mamy tu do czynienia z elementami francuskiej architektury czy mody. Jest też nieco sztuki. Zresztą cała grafika i wszystkie szczegóły wyglądają, jakby mogły trafić do galerii. Łącznie z potworami, które prezentują się niekiedy pokracznie, czasem trochę abstrakcyjnie, a innym razem jak postaci z dziecięcego koszmaru. Zawsze jednak jak należy. Mechanika też daje radę. Jeśli ktoś ma ochotę, może zarwać i całą noc, opracowując sobie najlepsze statystyki postaci i parując je z orężem, a także dopasowując do zdolności towarzyszy. A jeśli nie, spokojnie poradzi sobie, ślizgając się nieco po powierzchni. Co do dźwięków, są po prostu doskonałe, a muzyka długo brzmi w głowie po wyłączeniu konsoli. Na pierwszy rzut oka widać, że nikt tu nie działał od szablonu, w żadnym aspekcie. Ale moim zdaniem to, co robi tu robotę, to fabuła i relacje pomiędzy bohaterami. Dialogi zagrane są pierwszorzędnie. Napięcia, namiętności, niechęci, kłótnie i różnice zdań. Wszystko brzmi przekonująco. Wszystko sprawia, że przywiązujemy się do postaci, kibicujemy im i zależy nam na ich powodzeniu. Nic dziwnego zresztą. Dubbingowo mamy tu profesjonalistów. Usłyszycie na przykład Andy'ego Serkisa czy Charlie'ego Coxa. Wreszcie dostaliśmy coś, co również w graczach budzi uczucia. Coś, co jest naprawdę piękne w każdym wymiarze i potrafi do siebie przywiązać nie subskrypcjami, mikropłatnościami, abonamentami czy osiągnięciami, ale jakąś głębią czy duszą. Ktoś włożył dużo serca w tę grę i czuć to na każdym kroku. Powinienem wam wymienić jakieś wady tej produkcji, ale nie potrafię. Po prostu one są niedostrzegalne. Przestają istnieć i się liczyć, kiedy zatopicie się w tym świecie. Na długo. Chyba nie da się inaczej. To jest 9,5 na 10.
Kataklizm pogodowy zniszczył naszą planetę, która teraz pokryta jest toksycznym pyłem. Kacper Narodzonek starał się przetrwać w polskim survivalu Forever Skies.
Giermasz. Recenzja.
Jakoś tak jest, że my gracze jakoś lubimy czarnowidztwo, jeżeli chodzi o przyszłość. Bo kiedy ostatnio widzieliśmy grę osadzoną w przyszłości, bliższej bądź dalszej, która nie byłaby jakąś dystopią bądź jeszcze gorzej? Podobnie jest w Forever Skies. Tym razem wylosowało nam się skażenie. Po kilku wiekach wracamy na Ziemię, aby znaleźć lek na wirusa, który męczy ludzi, którzy są na orbicie. Niestety problem jest tego typu, że cała planeta pokryta jest grubą warstwą toksycznego pyłu i równie niebezpiecznych oparów. Dodajmy do tego, że lądowanie idzie źle, no bo jak miałoby pójść dobrze i mamy idealne pole pod survival. Bo Forever Skies jest właśnie takim survivalem. Zbieranie surowców, pilnowanie swojego stanu zdrowia, dbanie o sterowiec, którym się poruszamy, bo właśnie ten jest piekielnie ważny. W grze ta warstwa morderczego powietrza, która tak na marginesie zainspirowana była krakowskim smogiem, sięga tak wysoko, że jedyne miejsca, na które możemy liczyć, to dachy drapaczy chmur i inne wysoko położone powierzchnie. Latamy z miejsca na miejsce, zbieramy co się da, odlatujemy na kolejne, w międzyczasie pamiętając, że śmierć jest nam nie za bardzo na rękę. W ramach naszego skakania po dachach i wieżach oczywiście odkrywamy nowe przedmioty, schematy do craftingu i rozbudowujemy nasz sterowiec. Nasze nowe odkrycia pomogą nam w skuteczniejszym zdobywaniu surowców, utrzymaniu się przy życiu czy przemieszczaniu się po świecie. Pętla zadaniowa w Forever Skies jest dosyć przyjemna, zwłaszcza po przebyciu pierwszych lokacji i rozeznaniu się w tym futurystyczno-apokaliptycznym uniwersum. Problemem jest jednak design, który sprawia, że po którymś lądowaniu stwierdzamy u siebie déjà vu. Rozumiem, że to post-apo, rozumiem, że skażenie, ale wszystko tutaj wygląda podobnie. Trochę różnorodności by się przydało nawet na wybitej w pień planecie. Co nie zmienia faktu, że gra się bardzo przyjemnie. Forever Skies każe nam myśleć nad tym, w którą stronę posuniemy się w eksploracji czy rozbudowie, ale nie wypruje nas ze wszystkich sił w trakcie rozgrywki. Jeżeli ktoś szuka fajnego survivala i jest w stanie wybaczyć stylistykę, która jest bardzo podobna w całej grze, to będzie bawił się świetnie, nawigując przez smog i zbierając części. Ocena 7,5 na 10. Po 26 latach wracamy do przygodówki Amerzone The Explorer's Legacy, która doczekała się porządnego remake'u. W stworzonej od zera produkcji dostaliśmy lepszą grafikę, odświeżone zagadki i rozbudowany scenariusz.
Przygodówki point and click, niegdyś obiekt westchnień graczy, obecnie nisza, bo chociaż pewne mechaniki w nich wypracowane są stosowane i obecnie, tak czystych gatunkowo produkcji z tego nurtu nie ma za wiele. Dlaczego niegdyś zachwycały? Młodszym pewnie trudno sobie wyobrazić, ale po prostu wyglądały najlepiej na rynku. Statyczne, rysowane tła, po których poruszała się nasza postać, wtedy biły na głowę oprawę ówczesnych protostrzelanek 3D. Amerzone The Explorer's Legacy powstało później, w schyłkowym okresie. Wykorzystywało już grafikę trójwymiarową, a recenzowany remake tego tytułu powinien spodobać się fanom oryginału i miłośnikom gatunku. Choć pytanie, czy ktoś inny, nieobyty, jeszcze się na tę grę skusi? Tak jak opisywana właśnie produkcja jest obudowana we współczesną grafikę, znajdziecie filmiki z oryginału, różnica jest ogromna, to mechanicznie jest głęboko osadzona w przeszłości. Najbardziej widać to po sposobie poruszania się naszej postaci. Zapomnijcie o swobodnym przemieszczaniu się. Do dyspozycji gracza są z góry zaplanowane ścieżki, czyli owszem, porozglądacie się po często naprawdę ładnych lokacjach, ale gdy przyjdzie do poruszania się, to klikniecie w ikonę i obejrzycie animację, jak to właśnie ruszyliście dalej. Można te filmiki przyspieszyć, jest opcja szybkiej podróży, natomiast nie jest to coś, do czego są przyzwyczajeni współcześni gracze. Mechanicznie przygodówki point and click to de facto łamigłówki do rozwiązania. Przeszukując lokacje, tu z ułatwieniem, podświetleniem wszystkich aktywnych punktów, zbieramy przedmioty, czytamy dokumenty i staramy się pchnąć akcję do przodu. Czy to używając jakiś przedmiot na innym, czy to rozwiązując jakąś zagadkę na podstawie znalezionych wskazówek. Przy czym te łamigłówki potrafiły być trudne. Wyjaśniając obrazowo, gdy we współczesnych symulatorach chodzenia musicie znaleźć klucz i użyć go na drzwiach, to w klasykach gatunku drzwi były podłączone do elektryczności, trzeba było znaleźć włącznik, ale wcześniej trzeba było wbić kod do konsoli sterującej i tak dalej. Gra ma momenty, że można się przyciąć, ale we współczesnej wersji możecie zdecydować się na łatwiejszą rozgrywkę z podpowiedziami lub możecie je wyłączyć. Tematycznie warto zwrócić uwagę na autora. Benoît Sokal, belgijski autor komiksów, lepiej jest znany z cyklu gier Syberia, choć debiutował właśnie Amazon The Explorer's Legacy. Natomiast jeśli graliście we wspomnianą Syberię, to są tu pewne elementy wspólne. Czy też raczej ten poetycko nieco odrealniony nastrój tej przygody. Historia dziennikarza, który niespodziewanie dla siebie wyrusza na wyprawę gdzieś w nieznane krainy. Ma w sobie coś uroczo-sentymentalnego, przy czym nasz bohater jest niemy i jego rolą jest raczej odkrywanie wydarzeń z przeszłości, przez które znalazł się w środku tej historii. Wypadałoby stwierdzić, że Amazon The Explorer's Legacy Remake to pozycja tylko dla fanów gatunku. Choć, no przyznajmy się, testowaliśmy też na dzieciach i obyty ze współczesnymi strzelankami 3D dziesięciolatek z prawdziwym zainteresowaniem patrzył, co dzieje się w Amazon i angażował się w pomoc, myślał jak rozwiązać daną zagadkę. Więc nawet młodsi, o ile będzie ktoś, kto im wytłumaczy, gdzie w takich tytułach kryje się zabawa, ta produkcja mogłaby zainteresować szersze grono odbiorców. Ale nie oszukujmy się, pewnie nie zainteresuje. Co nie zmienia faktu, że w gatunku, w totalnie odnowionej wersji, gra jest urokliwym powrotem do przeszłości. Aha, czyta się informacje o kiepskiej optymalizacji. My testowaliśmy na Xbox Series X i chociaż jakieś przycięcia animacji się zdarzały, to nie psuło to odbioru. Choć fakt, przy takiej korytarzowej rozgrywce można stawiać zasadne pytania, dlaczego w ogóle jakieś problemy techniczne się pojawiają. Ostatecznie jednak, przyznajmy, że także powodowani sentymentem, bo w giermaszu są fani przygodówek point and click jeszcze z dawnych lat, ocenimy Amazon The Explorer's Legacy na 7,5 na 10, z oczywistym zastrzeżeniem, że nie jest to gra dla wszystkich. Tym razem Ela Bielecka sprawdziła uładniony remaster świetnej gry logicznej The Talos Principle Reawakened.
Giermasz. Recenzja.
Jest tutaj mieszanka świata antycznego z motywami biblijnymi. Są malownicze ruiny, które czasem tracą wygenerowaną stabilność. Jest trochę filozofii, trochę Tetrisa, sporo sztucznej inteligencji i odwołań do jakiegoś tajemniczego eksperymentu naukowego. No i oczywiście jest zagadka. Wróć, dużo zagadek. Czego chcieć więcej? The Talos Principle Reawakened to remaster gry logicznej sprzed ponad 10 lat, która zebrała sporo pozytywnych opinii, no i jest określana pojemnym przymiotnikiem kultowa. W odświeżonej wersji mamy do dyspozycji podstawową grę i dodatki, znany już Road to Gehenna i nowy In the Beginning. Skupimy się tutaj na podstawowej rozgrywce. Ta zaczyna się wśród wyglądających na antyczne ruin. Budzimy się jako android i słyszymy głos kogoś, kto przedstawia nam się jako Elohim, Bóg, i zwraca się do nas per dziecko. No wystarczy, żeby zdenerwować i tak już zdezorientowaną myślącą maszynę.
Behold, child, you are risen from the dust and you walk in my garden.
Ale tyle dobrego, że mniej więcej wyjaśnia, co mamy robić, bo przygotował dla nas zagadki do rozwiązania i zachęca do poznawania stworzonych przez siebie światów. No i mówi jeszcze, że w centrum tych światów jest wieża, ale zabrania na nią wchodzić. Wszyscy wiemy, jak to się skończy. Naszym głównym zadaniem jest zebranie pieczęci, które jako żywo przypominają klocki Tetrisa. Pieczęcie, oczywiście po zebraniu i odpowiednim ułożeniu, pozwalają odblokowywać kolejne etapy. Oczywiście, żeby zdobyć pieczęcie, trzeba rozwiązać zagadkę, czyli na przykład ominąć strażników. Drony albo wieżyczki wystrzeliwujące w naszą stronę laserowe wiązki, po spotkaniu z którymi no, trzeba zagadkę zaczynać od nowa. Elohim nas na początku uprzedza, że to są jego strażnicy i że mu pomagają. Dzięki, naprawdę wiele to zmienia. Omijanie strażników właśnie i otwieranie zamkniętych polem siłowym przejść przy pomocy zakłócaczy i refraktorów, a później pomaganie sobie kolejnymi wichajstrami wydaje się w teorii proste. Ale w tej właśnie prostocie liegt der Hund begraben, jak mawia Jarek Gowin. Otóż w mojej ocenie całą siłą tych zagadek jest to, że wydają się nieskomplikowane na pierwszy rzut oka, ale już na drugi i trzeci człowiek lekko blednie i zaczyna coś pod nosem mamrotać do siebie. A później stara się nie rzucić padem. Oczywiście są zadania, które rozwiązuje się spoglądając jednym okiem, czy zupa już się zagotowała, ale są i takie, z biegiem czasu, które mogą sprawić, że ta zupa spali nam kuchnię. Ale w grze robi się coraz ciekawiej nie tylko dzięki temu, że jest coraz trudniej. Oczywiście odkrywamy kolejne urządzenia, które mogą nam pomóc, ale też dowiadujemy się nieco więcej o świecie, w którym przyszło nam wylądować. Czy raczej, i nie będzie to jakiś wielki spoiler, o symulacji. Poznajemy ją i to, co za nią stoi, dzięki bibliotece danych i dzięki Miltonowi, sztucznej inteligencji, która nią zarządza. To Milton właśnie podrzuca nam teksty starożytnych myślicieli, z których nie wszyscy istnieli naprawdę, i pozwala na nieco bardziej uważne przyjrzenie się temu, co mówi do nas Elohim.
Do not think I know not the deceiver slithering through the hidden words.
Rozgrywkę można prowadzić z perspektywy pierwszej albo trzeciej osoby. Samo przemierzanie ruin w poszukiwaniu pieczęci i prowadzących do nich zagadek może się wydawać nieco monotonne, zwłaszcza, że krajobraz specjalnie się nie zmienia. Ale po pierwsze, co to jest za krajobraz? Szczegóły, cienie, roślinność, nawet góry, wszystko tu mamy. A po drugie, ta gra ma w sobie coś, co sprawia, że chce się wrócić i rozwiązać jeszcze jedną łamigłówkę, a potem kolejną i kolejną. Wady? Tutaj zgadzam się z niektórymi recenzentami. Są takie zagadki, które naprawdę są bardzo wymagające, ale do tego stopnia, że jak się je rozwiąże, to nie ma już satysfakcji, tylko jest ulga, że można iść dalej. Ale poza tym mam jedno określenie na The Talos Principle Reawakened. Ta gra jest po prostu elegancka. Ocena? 8 na 10. The only answer I can find is to initiate a process,
to create an environment in which the solution will occur independently of yourself. I to wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify i w podcastach Google.
Michał Król,
Kacper Narozonek.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.